Kłopoty z prądem, tak zatytułowany został raport, takie podsumowanie Najwyższej Izby Kontroli. To główna strona, na której możemy znaleźć właśnie najnowsze dane o tym, jak energia elektryczna w latach 2012-2018 była w Polsce rozwijana, a tak o sprawie mówi sam zainteresowany, czyli prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś.
Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w Polsce uzależnione jest przede wszystkim od terminowej budowy nowych bloków energetycznych. Biorąc pod uwagę długi czas realizacji takich inwestycji, już teraz wymagane jest przyspieszenie działań w tym zakresie. Brakuje stosownej strategii, zaostrzają się kryteria ekologiczne Unii Europejskiej, zmieniają się regulacje prawne wpływające na decyzje inwestycyjne. Dodatkowo trudności i znaczne opóźnienia przy realizacji niektórych inwestycji rodzą ryzyko braku pokrycia pełnych potrzeb polskiej gospodarki na energię elektryczną. Wyniki kontroli NIK wskazują, że decyzje o rozpoczęciu inwestycji w nowe moce wytwórcze były podejmowane po uprzednim przeprowadzeniu szczegółowych analiz ekonomiczno-finansowych. Pieniądze pochodziły ze środków własnych, środków spółek matek, kredytów. Ze wszystkich skontrolowanych inwestycji jedynie budowa elektrowni Ostrołęka C została rozpoczęta bez zapewnienia jej pełnego finansowania. W objętych kontrolą inwestycjach praktycznie na każdym etapie występowały opóźnienia i zmiany terminów skutkujące odpowiednim przesunięciem terminu oddania budowanych bloków do eksploatacji. Już wiadomo, że budowa elektrowni Ostrołęka C zakończy się wypłatą kar. Jedna z umów określa obowiązek dostarczenia energii elektrycznej od stycznia 2023 roku. Jednocześnie inna umowa zakłada oddanie budowanego bloku do eksploatacji we wrześniu 2023 roku. Oznacza to, że nawet przy terminowym zakończeniu inwestycji spółka będzie zobowiązana zapłacić karę z tytułu niedotrzymania terminu dostarczenia mocy przez 9 miesięcy 2023 roku. Mało tego, opóźnienie inwestycji skutkować będzie powiększeniem tej kary za każdy kolejny miesiąc.
Tak o zmianach w cenach energii i w ogóle związanych z rynkiem energii w Polsce mówił prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś, a przy telefonie jest pan Wojciech Jakubik, redaktor naczelny biznesalert.pl portalu. Dzień dobry panie redaktorze.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
No to jaki pana jest komentarz do tego, co mówił i co przedstawił Marian Banaś, a także Najwyższa Izba Kontroli?
To przede wszystkim ustalenia Najwyższej Izby Kontroli, która badała ostatnie 5 lat polityki energetycznej Polski, której faktycznie na papierze nie ma. Mamy starą strategię energetyczną, politykę energetyczną Polski przyjętą jeszcze w 2009 roku i od tego czasu, czyli od 10 lat, nie mamy zaktualizowanego nowego dokumentu, który czeka na przyjęcie przez Radę Ministrów. Najwyższa Izba Kontroli, niezależnie od tego, kto jest jej prezesem, od dawna, od 2013 roku ostrzega, że brak tej strategii może się skończyć niedoborem mocy, ponieważ polscy energetycy nie wiedzą, co mają budować. Czy rzeczywiście będą budować atom, czy powinni stawić na gaz połączony z odnawialnymi źródłami energii. Ten sygnał otrzymaliby właśnie z nowej strategii energetycznej, której nie ma. No i Najwyższa Izba Kontroli ostrzega, za polskimi sieciami elektroenergetycznymi, czyli operatorem naszego systemu elektroenergetycznego, że potrzebujemy nawet 28 gigawatów nowych mocy. Warto przypomnieć, że 28 gigawatów to jest niewiele więcej niż my konsumujemy w sumie w Polsce rocznie, więc to jest wielka ilość nowych elektrowni, które powinny powstać. Tymczasem my nie wiemy, jakie budować i kiedy, a kiedy już się za to bierzemy, no to mamy problemy. Najwyższa Izba Kontroli pokazuje, że praktycznie każdy projekt energetyczny był opóźniony ze względu na zbyt śmiałe założenia, na to, że nie brały one pod uwagę różnych wyzwań, łącznie z regulacyjnymi, takimi jak negatywny wpływ polityki klimatycznej na węgiel, na przykład w Ostrołęce.
Tak jak pan mówi, najważniejszym celem jest przyjęcie polityki energetycznej Polski do 2040 roku. Takie wstępne dokumenty się pojawiały, jakieś założenia. Dlaczego tego dokumentu tak istotnego do tej pory nie ma?
Mieliśmy spór między Ministerstwem Energii a Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii o założenia tej strategii. Rząd nie był w stanie przyjąć projektu, który zakłada budowę elektrowni jądrowej. Wydaje się, że mamy spór wewnątrz rządu na temat tego, czy ten atom rzeczywiście budować. Mieliśmy spór też o elektrownię Ostrołękę, czyli ostatni blok węglowy w Polsce, który jest przygotowywany teraz do budowy bez pełnego planu finansowego, przy fakcie, że mamy coraz większy problem z węglem w Komisji Europejskiej. Jest spór w rządzie i nie możemy przyjąć tej strategii nadal. Mamy nowe Ministerstwo Rozwoju, nie ma Ministerstwa Energii, jest Ministerstwo Aktywów Państwowych, natomiast strategii nie ma. I też wczoraj rząd przekazał Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu. To jest jeszcze jeden dokument, inny, który opisuje, w jaki sposób polska energetyka będzie się dekarbonizować, zmieniać, generalnie jak nasza gospodarka ma wyglądać za kilkanaście lat. I ten dokument już teraz zakłada, że może zostać zrewidowany, kiedy zostanie dokonana zmiana w strategii energetycznej. Czyli plan, który przekazujemy jako nasz wiarygodny pomysł na zmianę polskiej energetyki do Komisji Europejskiej, już na starcie jest przekazywany z zastrzeżeniem, że zaraz może ulec zmianie. Czyli dla inwestorów, dla spółek elektroenergetycznych dalej nie ma jasnego sygnału. Dalej czekamy na tę strategię energetyczną. No i tutaj na antenie Radia Wnet razem czekamy na to już prawie 5 lat, więc będę czekał dalej z Państwem, ale sugeruję takie postanowienie noworoczne naszemu rządowi, aby w końcu już tę strategię przyjąć i to jak najszybciej.
No to my też bardzo życzymy tego naszym rządzącym, żeby jednak tą polską politykę energetyczną Polski razem udało się jakoś stworzyć. A jakby miał Pan podsumować 2019 rok, jeżeli chodzi o energetykę w Polsce, to jakie były najważniejsze wydarzenia i jakie założenia na nowy 2020 rok?
No, największy sukces to jest przygotowanie do budowy Baltic Pipe. Jeżeli nie będzie żadnych niespodzianek, no to faktycznie gazociąg z Norwegii przez Danię do Polski będzie budowany i powstanie do 2022 roku. Będzie trwałą alternatywą do oferty rosyjskiej, która pozwoli ewentualnie, jeśli będzie taka wola, w ogóle nie sprowadzać gazu z Rosji. To jest przełom, który powoduje, że na przykład opowieści Putina o historii II wojny światowej już Polaków tak bardzo nie interesują, bo Rosjanie tracą wpływ na polską politykę zagraniczną. A ze złych wieści, no, mieliśmy ustawę o cenach energii w 2019 roku. Ona przedłużyła konanie tych niskich cen, to znaczy one i tak będą wyższe już w tym roku. Podnoszą się taryfy na energię elektryczną w poszczególnych firmach obracających tą energią i to raczej było nie do uniknięcia. Teraz, jeśli chodzi o 2020 rok, no to życzyłbym sobie, żebyśmy tutaj urealnili dyskusję o energetyce, przyjęli strategię, nie mrozili cen, które muszą wzrosnąć, tak jak rosną w Niemczech czy we Francji, i w końcu zmienili nasz sektor elektroenergetyczny tak, aby sprostał on wyzwaniom, czy to polityki klimatycznej, czy to generalnie bezpieczeństwa energetycznego, bo potrzebujemy nowych mocy i raport NIK-u to jest najlepszy argument za tym, żeby je w końcu budować.
Powiedział Pan o cenach energii, o cenach prądu. Wiemy, że Urząd Regulacji Energetyki przyjął takie założenia, jeżeli chodzi o główne firmy w Polsce. Możemy się spodziewać dużych wzrostów cen w najbliższym roku?
Ceny energii wzrosną kilkanaście procent i to raczej będzie urealnienie tych cen. Są rozważane różne mechanizmy kompensacji wzrostu cen dla gospodarstw domowych. To prawdopodobnie się stanie po to, żeby społeczeństwo nie odebrało źle tej sytuacji, nie zrzuciło winy na rządzących, ale przecież od początku to nie jest wina polityków. Oni wzięli na siebie odpowiedzialność za cenę energii całkowicie niesłusznie. Jednak z sytuacji w polskiej elektroenergetyce wynika wysoka cena energii i ona będzie padać wraz ze zmianami w energetyce i politycy raczej powinni się zająć właśnie polityką energetyczną, a nie polityką ustalania cen, bo to przypomina trochę słusznie minioną epokę.
Ale panie redaktorze, dlatego powiedział pan o gospodarstwach domowych, że tutaj te ceny raczej nie będą aż tak rosły, ale przecież...
Znaczy będą rosły, tylko zostaną prawdopodobnie skompensowane przez mechanizm, nad którym pracuje Ministerstwo Aktywów Państwowych, o czym informuje minister Jacek Sasin.
Ale rozumiem, że w zakładach przemysłowych i w tych dużych firmach te ceny będą bardziej rosły, więc i tak to my odczujemy w codziennych zakupach.
Odczujemy, tak. Nie zobaczymy na rachunku tego wzrostu być może.
Ale w portfelu.
Faktycznie Faktycznie w portfelu to odczujemy, no bo usługi będą droższe, towary prawdopodobnie będą droższe, bo cena energii jest ważnym czynnikiem działalności gospodarczej, jakiejkolwiek sprzedaży chleba czy marchewek, więc no to musi się stać, tylko że to też nie jest tak, że to jest wina jednego albo drugiego polityka, to jest wina kilkudziesięciu lat zaniedbań, bo Polska oczywiście po czasach komunistycznych była całkowicie zależna od węgla, ale z tej zależności wychodziła nieskutecznie przez ostatnie prawie 30 lat. Nie zrobiliśmy tego, co powinniśmy zrobić. Inne kraje, nawet te trochę gorzej rozwinięte, szybciej odchodziły od węgla i czas się tym w końcu zająć.
Mówił pan Wojciech Jakubik, redaktor naczelny portalu Biznes Alert. Bardzo dziękuję. No i życzymy przyjęcia polskiej polityki energetycznej Polski dla naszych rządzących. Bardzo dziękuję.
Tak jest.
Dziękuję. Wszystkiego bardzo dobrego. Pozdrawiamy. Godzina 8 wybiła. Godzina 8:01, a w naszym studio Jaśmina Nowak. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I my dzisiaj przeglądamy razem gazety. To ja może zacznę od dziennika Gazety Prawnej Świat z piętnem Trumpa. To jest pierwsza strona w dzisiejszej DGP. Najpierw impeachment, potem wybory. Jakie będą dalsze losy głównego lokatora Białego Domu, zastanawiają się dziennikarze Gazety Prawnej. No i podsumowania, czas podsumowań. To dzisiaj właśnie 31 grudnia 2020 rok konkluzji. Rok 2019 obfitował w wydarzenia, których rezultaty poznamy dopiero w 2020 roku. Tak jak mówię, impeachment Donalda Trumpa, Brexit, wojna handlowa, Chiny, Rosja, globalne protesty, sytuacja w Zatoce Perskiej. To są te główne wydarzenia, a także jednym z głównych wydarzeń, o którym nie możemy zapomnieć, to jest państwo islamskie, a raczej jego dobijanie, bo przecież, jak wiemy, pod koniec października amerykańskie siły specjalne zabiły stojącego na czele ISIS Abu Bakr al-Baghdadiego, lidera państwa islamskiego. Ważne wybory także były w Wielkiej Brytanii, gdzie wygrał Boris Johnson. No i to są te główne wydarzenia z dziennika Gazety Prawnej.
To teraz zaglądamy na moment do Gazety Wyborczej i już na pierwszej stronie duży tytuł: polski rząd hojnie wspiera energetykę węglową. Miliardy dla trucicieli. 30 miliardów złotych, tyle w latach 2013-2018 dopłaciliśmy do przestarzałej energetyki węglowej. Za pieniądze włożone w węgiel można by postawić elektrownię jądrową albo dwie farmy wiatrowe na Bałtyku. I kolejny artykuł: Stalin i Hitler, dwaj sojusznicy. I to jest dowód na kłamstwa Putina, zamieszczony w Gazecie Wyborczej na stronie 6, duża mapa. Publikujemy jeden z dowodów na kłamstwa Putina. Mapę, na której we wrześniu 1939 roku Stalin z Ribbentropem dzielili się Polską. Czwarty rozbiór Polski i krajów nadbałtyckich był wynikiem tajnych zapisów paktu między sowiecką Rosją a hitlerowskimi Niemcami. Ostatecznego podziału Polski dokonywano na Kremlu. Sojusznicy nową granicę wytyczali cienko piszącym piórkiem. Na koniec się podpisali: Stalin granatową kredką, Joachim von Ribbentrop czerwoną. Również jego ręka naniosła datę 28 września.
A Gazeta Polska codziennie składa życzenia swoim czytelnikom, ordynatorów, którzy nie biorą, a przynajmniej nie biorą ich na marszałków, uczciwych sędziów, opozycji bez wariatów i 4 lat spokoju z mądrymi rządami, bez kopniaków z Moskwy i połajanek z Berlina. Takie życzenia dzisiaj składają dziennikarze Gazety Polskiej codziennie. I co mnie ubawiło i na co zwróciłam uwagę, to są złote myśli opozycji w 2019 roku. Wolałabym złote myśli polityków po prostu w 2019 roku, no ale przypomnijmy, chyba jedna z wypowiedzi, która najbardziej została zapamiętana, pani premier Ewa Kopacz dostała też za tę wypowiedź nagrodę Srebrne Usta w Radiowej Trójce. Skoro natura nie zrobiła, to jest, przepraszam, już mówię o dinozaurach, to jest ta wypowiedź o dinozaurach. Przypomnę trochę straszne, dawne czasy, to wtedy, kiedy jeszcze dinozaury były, a ludzie nie mieli żadnych strzelb, nie mieli żadnej broni nowoczesnej, która pozwoliłaby je zabić. Wie pani, co robili? Wie pani, pani Jaśmino?
Rzucali kamieniami, oczywiście.
Rzucali kamieniami.
Myślę, że to jest myśl, która opiekła już internet i media, przynajmniej wobec i wszyscy ją znają. A teraz na moment zajrzymy do tygodnika Polityka i tam geopolityka na dwa fronty. Jeśli przyjąć popularną wśród geopolityków prognozę, że w 2020 roku świat będzie szybko wracał do systemu bipolarnego, w którym ZSRR zastąpią Chiny, pojawia się pytanie, gdzie będzie przebiegać linia frontu? I zdaniem tutaj autorów poprzek dwóch państw. Pierwsze z nich to Rosja, co trafnie tłumaczy Emmanuel Macron. Z polskiej perspektywy pachnie to zdradą, ale polska perspektywa z wielu powodów coraz mniej się liczy. Macron uważa, że zbliżamy się do momentu wóz albo przewóz. Dla Chin przeciągnięcie Rosji jest krytyczne z kilku powodów. Zabezpieczy to tyły nowego mocarstwa, na dekady zapewni bazę surowcową, a docelowo może stanowić teren ekspansji demograficznej. Drugim zaś państwem frontowym w 2020 roku bez wątpienia będzie Turcja. Już dziś mnożą się pytania, jak długo jeszcze ten kraj pozostanie w NATO. To zależy, ile Zachód będzie chciał zapłacić. A jest za co? Przede wszystkim za geopolityczne położenie. Prezydent Erdogan jest teraz na etapie podbijania ceny. Oczekuje uznania Kurdów za terrorystów, braku sankcji mimo zakupu broni z Rosji. W nowym roku uwagi nabierze sprawa amerykańskich baz w Turcji, które są kluczowe dla NATO.
A w dzisiejszej Rzeczpospolitej wywiad z Joanną Bojańczyk, publicystką zajmującą się modą i stylem życia, która mówi, że tatuaże i botoks to ciało, które stało się w ogóle, że tatuaże, botoks, czyli jak ciało stało się nowym ubraniem, że jeszcze kilkanaście lat temu to było nie do pomyślenia, żeby na eleganckie okazje włożyć adidasy na przykład do eleganckiej sukienki czy do płaszcza, a dzisiaj zupełnie się to zmieniło. 40 lat temu, wspomina pani Bojańczyk, królowały płaszcze, eleganckie buty na obcasach. Dzisiaj już nikt tego nie nosi, jest to silna i nieodwracalna zmiana. Na to nakładają się trendy sezonowe. Właśnie o tym mówi także, ale także przypomina o kobietach. Jeszcze dekadę temu jakieś zabiegi estetyczne były uważane za ekstrawagancję, a teraz mówi się żartobliwie, że botoks robi się w przerwie na lunch. Co trzecia kobieta jest po jakimś zabiegu nosa czy ust. Trudno powiedzieć, czy chirurgia estetyczna stała się tańsza, czy to społeczeństwo stało się bogatsze. No i tutaj powszechnym zjawiskiem stały się tatuaże, tak?
Tak jest, jeżeli mówimy o botoksie, no jest ciekawy artykuł na temat starzenia się społeczeństwa. Świat się starzeje i w 2020 roku skończy 30 lat. Po raz pierwszy mediana wieku ludności świata przekroczy 30 lat. Więcej będzie tych powyżej niż poniżej. Mediana w Nigrze to 15 lat, a w Polsce 41,4, ale generalnie będzie już tylko rosła. Starzejemy się masowo, bo liczba urodzin maleje, a przedłuża się ludzkie życie.
No i drodzy Państwo, to teraz mały quiz. Skoro natura nie zrobiła tego przekopu, to wydaje mi się, że to nie ma sensu. Gdyby natura chciała, żeby był tam przekop, to by był. Kto powiedział te słowa w 2019 roku? No, obecna kandydatka na prezydenta, pani Małgorzata Kidawa-Błońska, zastanawiała się tak właśnie tymi słowy nad przekopem Mierzei Wiślanej. Potrzebny, niepotrzebny. To między innymi dzisiaj w Gazecie Polskiej Codziennie. No i jeszcze dzisiejsza Rzeczpospolita na pierwszej stronie. Bardzo dużo w ogóle we wszystkich mediach pisze się na temat sytuacji na linii Rosja-Polska, bo wiemy, że ten serial rozpoczął Władimir Putin i chyba nie zamierza go w najbliższym czasie skończyć. Rzeczpospolita składa takie życzenia swoim czytelnikom. W nowym roku podwyżki odchudzą nam portfele, ale mimo to życzymy naszym czytelnikom radości, szczęścia, zdrowia i dużo optymizmu. Nie dajmy się też zwieść pustym obietnicom i krótki sondaż, już zmierzając ku końcowi. Jak Polacy spędzą Sylwestra? Jak to wygląda procentowo? Już Państwu mówię. Zostanę w domu, aż 51%. 31% pójdzie na imprezę do domu lub do kogoś innego. Już Państwu mówię. Na imprezę w lokalu 9%, na imprezę pod gołym niebem 3,4%, w kinie 0,5%, więc jak Państwo widzą, Polacy chyba nie lubią wychodzić na Sylwestra, co? Chyba tak. Tak mi się wydaje. No, ale państwo przecież na pewno mogą w różnych formach spędzać tego Sylwestra, a sondaż to tylko sondaż. Coś jeszcze mamy?
Z mojej strony może jeszcze trzy króciutkie informacje dotyczące klimatu. Od 1 stycznia jednorazowe plastiki mają zniknąć z Mount Everestu, gdzie zalega już ich blisko 100 ton, głównie plastikowych odpadów. Emisja gazów cieplarnianych i zagrożenia dla klimatu będą w styczniu jednym z głównych tematów w Davos, dokąd większość przywódców wybiera się rzecz jasna samolotami, przeważnie nie rejsowymi. I ostatnia krótka informacja. Liberia w 2020 roku zrezygnuje całkowicie z wycinki drzew. Norwegia będzie jej za to płacić 150 milionów dolarów rocznie przez 10 lat.
My do przeglądu prasy z Jaśminą Nowak wrócimy, drodzy państwo, o godzinie 9:00, a na razie bardzo dziękuję. Godzina 8:11, poranek wnet trwa.
www.wnet.fm. Częstograj. Radia Wnet.
Częstograj oczywiście w Radio Wnet przygotowuje Tomasz Wybranowski. Pozdrawiamy, Tomku, serdecznie, sylwestrowo ciebie z Warszawy. Kaśka Sochacka, Wiśnia. Między Bożym Narodzeniem a powitaniem Nowego Roku ukazała się długo oczekiwana debiutancka epka właśnie Kasi Sochackiej, opatrzona tytułem Wiśnia Epka. Jakby ktoś nie wiedział, że to epka. Mała płyta przyniosła 4 nagrania w klimacie alternatywnego, art-popowego z odrobiną rocka i szczyptą folku. Informuje nas Tomasz Walenty Wybranowski. Przed Kasią Sochacką wielka kariera wróży. Tomek, którą już przepowiadaliśmy wnetowo przy okazji przeboju Trochę tu pusto. Teraz oczywiście czekamy na całą płytę, już nie epkę. Jeden z Częstograjów w tym tygodniu jest Wiśnia. No to słuchajmy.